Naszym dzisiejszym gościem jest dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Znakomity specjalista, jeśli chodzi o system energetyczny funkcjonujący przede wszystkim w Europie. Ernest Wycieszkiewicz, witam.
Dzień dobry.
Mam takie wrażenie, być może jest to na wyrost, że Polska jest w pewnym sensie osaczana. Ja nie chciałbym tutaj nawiązywać do paktu typu Ribbentrop-Mołotow, ale w tej chwili największym orężem staje się właśnie energia. Czy to, co się dzieje, związki Rosji i Niemiec, między innymi w kontekście ostatnich wydarzeń związanych z Nord Stream 2 i Opalem, czyli tych gazociągach, które z jednej strony miałyby być budowane, z drugiej strony ich przepustowość miałaby być w większym stopniu wykorzystana, czy mogą nam zagrażać?
Nie szedłbym aż tak daleko. Zachowajmy te analogie historyczne na trudniejsze czasy. Niewątpliwie to, co się dzieje wokół Nord Streamu i Opala, jest niekorzystne dla polskich interesów energetycznych. Natomiast jest to problem nieco bardziej złożony. Po pierwsze, Polska jest w nieco lepszej sytuacji dzisiaj niż była, dlatego że mamy gazoport, więc możemy z trochę większym spokojem na te inwestycje patrzeć. To, co jest niepokojące, to jest, że w decyzjach, które dzisiaj zapadają, czy są planowane na poziomie państw czy instytucji europejskich, nie uwzględniają tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Czyli nie uwzględniają konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, łamania prawa międzynarodowego, aneksji terytorium sąsiada, destabilizacji części kraju poprzez prowokacje i nasyłanie najemników. Jeżeli wydaje nam się, że możemy rozdzielić rzeczywistość polityczną od kontraktów handlowych i gazu, to jesteśmy w głębokim błędzie. To jest niepokojące. Nie to, że jesteśmy osaczani, dlatego że nasze stanowisko nie jest osamotnione. Niektórzy nie chcą go tak mocno artykułować, wolą stanąć za nami. Państwa regionu są tego przykładem, ale też w Niemczech jest bardzo duża fala sceptycznych opinii na temat tego, jak daleko można iść w przywracaniu normalności w relacjach z Rosją. Więc ja bym patrzył na ten problem oczywiście z perspektywy polskich interesów bezpieczeństwa i dobrze, że rząd polski i Polska Spółka Gazowa ten temat poruszyły w skardze do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i innych sądów. Natomiast trzeba też widzieć kontekst niemiecki. W tym momencie Niemcy są u progu wyborów. Za 9 miesięcy wybory parlamentarne. Dzisiaj wciąż przewagę ma kanclerz Merkel, ale w intencjach SPD jest przejęcie władzy. I niewątpliwie odwołanie się do starej tradycji Ostpolitik i odprężenia z Rosją plus zacieśnienia relacji gospodarczych, w tym zwłaszcza gazowych, jest elementem walki politycznej wewnątrz Niemiec. To jest próba też ugryzienia elektoratu partii populistycznych w Niemczech, które wiemy, że są prorosyjskie, i Nord Stream w tym momencie i Opal stają się rodzajem narzędzia. Oczywiście wątpliwości budzi stanowisko Komisji Europejskiej.
Do tego chciałem przejść, bo to jest wręcz zdumiewające, że jeżeli decyzja o tym, żeby uwzględnić odwołanie Polski, zapada 28 października, a oficjalne dokumenty wychodzą na światło dzienne 9 stycznia, to co dwa miesiące trwało? Coś zacierano ślady?
Uzasadnienie oficjalne było takie, że należało usunąć informacje, które były tajne i stanowiły tajemnicę handlową, co jest praktyką znaną. Nie ma w tym nic drożnego. Pytanie za czas, znaczy to nie zajmuje dwa miesiące. To jest rzecz, którą można zrobić kilka godzin. Więc dlaczego zostało tak późno to ujawnione? W sytuacji, w której komisja jest znana z tego, że raczej promuje transparentność, przejrzystość procesu podejmowania decyzji. Dlaczego tak późno? W tym czasie od podjęcia do opublikowania decyzji strony zdążyły już zrealizować aukcję na dostawy gazu Opalem, czyli metodą faktów dokonanych zaczęły tę decyzję realizować, a polska strona i polski podmiot gazowy nie mógł złożyć skargi pełnej, dlatego że nie miał decyzji. Więc musiał niejako domyślać się argumentów prawnych, żeby wątpliwości zasiać w sądzie niemieckim i Trybunale Europejskim, ale nie miał de facto podstawy do tego, żeby ten wniosek budować. Dopiero dostał ją teraz w styczniu. Więc niektórzy tak spekulują. Chodziło o to, żeby z jednej strony przeszkodzić tym, którzy chcą budować argumentację prawną niekorzystną dla nowej inwestycji, czy dla Opala, a z kolei tym podmiotom, które są zaangażowane, dać czas na to, żeby zorganizować pierwsze aukcje, żeby pokazać, że to działa, że ten gaz może płynąć, co de facto się stało. Więc dopiero decyzja sądu niemieckiego z 30 grudnia, też zawieszająca decyzję komisji, sprawiła, że podmioty zaangażowane zwolniły tempo i wyczekują teraz na to, co się stanie.
Ale przez ten czas znakomicie wykorzystano możliwości, nawet przekroczono możliwości przesyłowe Nord Streamu, to oczywiście Gazprom. Gazprom wygrywa pierwszy przetarg na wykorzystanie dodatkowych możliwości gazociągu Opal, który biegnie wzdłuż naszej zachodniej granicy, jest jedynym oferentem. No, dlatego wygrywa. I wszystko idzie na pełnej mocy.
Tak, Gazprom skutecznie skorzystał z okazji, która została zaoferowana, i udowodnił, że jest w stanie to zrobić bardzo szybko i jest bardzo elastyczny. To znaczy jednocześnie spadły mocno dostawy na kierunku ukraińskim od razu. Mimo że ze strony rosyjskiej była deklaracja, że realizacja inwestycji Nord Stream 2 i decyzja Opal nie wpłynie na przesył gazu przez Ukrainę, Komisja Europejska to chwyciła za dobrą monetę. No i proszę, i klops, bo mamy decyzję i w ciągu miesiąca mamy empiryczny dowód, że to właśnie się stanie. To znaczy, jeżeli uwolnimy ten kanał przesyłu gazu całkowicie dla Gazpromu, to znaczenie Ukrainy jako państwa tranzytowego spadnie radykalnie, co oczywiście jest korzystne z tytułu wywierania presji politycznej na Ukrainę w czasie trwania trwającego wciąż konfliktu.
Jest jeszcze jeden sygnał świadczący o potencjalnym zagrożeniu, a mianowicie ewentualne dokoptowanie do strony, która będzie reprezentowała interesy właśnie wykorzystujących OPAL i Nord Stream, przedstawicieli strony rosyjskiej, którzy będą zasiadali po drugiej stronie niż Polska, będą wspierali argumentację, no właśnie, Komisji Europejskiej?
Jeżeli ta informacja się sprawdzi, że de facto za stołem po przeciwnych stronach będą prawnicy polscy, a po drugiej Komisji i Gazpromu, będzie to symboliczne i przykre jednak doświadczenie, dlatego że niewykluczone, że Gazprom ma takie prawo, niewykluczone, że korzysta z uprawnień, które są w regulaminie postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości. Niemniej doprowadzenie do tego rodzaju symbolicznej ilustracji, że po jednej stronie mamy monopolistę gazowego, który realizuje interesy rynkowe, ale nie tylko, od wielu lat, a po drugiej Komisję Europejską, która ma stać na straży traktatów europejskich, interesów europejskich i promować rozwiązania ogólnoeuropejskie, a po drugie Polskę, która w sposób oczywisty jest pod niekorzystnym wpływem tych decyzji, to nic więcej dodać, prawda? To będzie niesłychana ilustracja nie tyle słabości polityki energetycznej, bo ona nie jest taka zła. Te instrumenty, które zostały stworzone, można skutecznie nimi grać. Niemniej politycznej słabości Komisji Europejskiej w sytuacji, w której spór, który toczymy, tylko częściowo dotyczy gazu i rurociągów. On ma o wiele głębsze podstawy, o wiele głębsze korzenie i Komisja Europejska i Unia Europejska jako całość muszą się nauczyć uwzględniać te wymiary, nawet takich dyskusjach, które dotyczą wyłącznie przepustowości, ciśnienia w gazociągach, warunków rynkowych dostępu i tak dalej. Uciekanie od tego, co się dzieje na wschodzie dzisiaj, na Ukrainie, jest błędem, za który będziemy płacić przez lata. Dlatego, że to, co się stało, złamanie prawa międzynarodowego, agresja na sąsiada, anektowanie terytorium, powinno budzić dzwonek alarmowy w głowach nie tylko Polaków doświadczonych historycznie, ale również europejskich polityków.
Na pocieszenie. Nie jesteśmy już tak bardzo uzależnieni od gazu rosyjskiego, jak to było jeszcze kilka lat temu i w związku z tym nawet jakiekolwiek odcięcie nas od dostaw od wschodniego sąsiada nie spowodowałoby zapaści naszej gospodarki.
Tak, inwestycje trwają. Gazoport jest jednym z przykładów. Trwają inwestycje, które mają poprawić naszą infrastrukturę gazową wewnątrz kraju, połączyć nas lepiej z Czechami, Słowakami. Więc jeżeli te wszystkie inwestycje, nad którymi piecze teraz sprawuje Gaz System, nasza spółka, zostaną wykonane, to w ciągu 3-4 lat myślę, że będziemy mogli już w zasadzie być bezpieczni. Oczywiście decyzje, które zapadną na temat Nord Streamu 2 i Opala, będą miały też wpływ na to, co i od kogo i za ile będziemy kupować za te kilka lat, prawda? Nie będziemy oczywiście w pełni uzależnieni od dostawy gazociągiem jamalskim. Będziemy go mogli zastąpić go dostawami z innych kierunków. I to może być gaz rosyjski, nie ma problemu. Natomiast kontraktowo powinniśmy mieć bezpieczeństwo zagwarantowane takie, że możemy od innych podmiotów nieuzależnionych od Gazpromu ten gaz kupować. A kupowanie gazu za 3-4 lata od podmiotów, nawet niemieckich, ale stanowiących w zasadzie element łańcucha firm powiązanych z Gazpromem, no nie zmieni zasadniczo sytuacji. Więc to jest coś, co musi budzić niepokój. Trzeba mieć teraz nadzieję, że jednak Komisja Europejska spojrzy na ten problem szerzej niż tylko z perspektywy wąskiego interesu kilku korporacji i kilku niemieckich grup interesu.
Kto wie, może akurat okaże się, że sprowadzanie paliwa zza wielkiej wody, zza oceanu, ze Stanów Zjednoczonych, jeśli rzeczywiście prezydent Trump postawi na eksport tej energii, może okazać się opłacane dla Polski.
Dzisiaj tego nie wiemy, niemniej jeżeli to zostanie uruchomione, jeżeli te ilości gazu skroplonego z USA będą poważne, to one oczywiście wpłyną na cenę. I wtedy sama taka możliwość już będzie nam stanowiła ważny argument w negocjacjach choćby z Rosjanami, bo pamiętajmy, że w 2022 roku wygasa nasz kontrakt gazowy. Więc w zasadzie w ciągu najbliższych 3 lat trzeba będzie zacząć przystępować do albo negocjacji, albo do decyzji, co robimy. Czy zostajemy przy tej strukturze dostaw, jaka jest, czy szukamy dodatkowego wzmocnienia z innych kierunków. I niewątpliwie gaz skroplony związany z ewolucją gazową w Stanach Zjednoczonych jest bardzo interesującym źródłem. Pierwsze transporty już do Europy napłynęły do Wielkiej Brytanii w zeszłym roku, więc technicznie to jest możliwe, tylko kwestia jest po stronie amerykańskiej otwarcia śluzy i dopuszczenia podmiotów amerykańskich do eksportu, a wtedy wyznacznikiem będzie cena. Jeżeli będziemy w stanie zaoferować atrakcyjną cenę, ten gaz tu przypłynie. Jeżeli będziemy mieli oczywiście techniczne możliwości, czyli na przykład rozbudujemy nasz gazoport, bo na razie on jest przewidziany na 5 miliardów metrów sześciennych rocznie, to jest mniej więcej 1/3 naszego zapotrzebowania, w planach jest 7,5 miliarda, co w zasadzie jest połową niemal polskiego zapotrzebowania. 1/3 produkujemy sami, więc to bardzo mocno by zmieniło strukturę handlu gazem dla naszego kraju i miało korzystny efekt dla naszego bezpieczeństwa.
Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Ernest Wyciszkiewicz, ekspert do spraw energetyki, był dziś naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.